Jak wybrać radiolinię? 12 lipca 2010 000. Budowa połączenia światłowodowego to czasochłonne, a nierzadko trudne w realizacji i zbyt kosztowne przedsięwzięcie. Z pomocą w takich przypadkach przychodzi infrastruktura bezprzewodowa. Realizacja połączeń radiowych w zakresie licencjonowanych częstotliwości umożliwia osiągnięcie parametrów i dostępności łącza na etapie światłowodu. Najnowsze rozwiązania pozwalają uzyskać szybkości na poziomie gigabitów na sekundę. S. 260 369 fizyczne podstawy systemów radiowych. Radiolinia to zestaw urządzeń realizujących połączenie bezprzewodowe w topologii. Ze względu na specyfikę połączenia możemy tu uzyskiwać znacznie większą przepustowość niż w systemach wielopunkt. Radiolinie są dostępne w bardzo szerokim zakresie częstotliwości. To właśnie częstotliwość pracy radiolinii predysponuje ją do pracy w określonych warunkach, spełniających narzucone wymagania. Przeznaczenie poszczególnych częstotliwości zostało opisane w rozporządzeniu Rady Ministrów z 29 czerwca 2005 roku. W Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości DZ.U. NR134, POS 1127. Sposób wykorzystania częstotliwości określają plany zagospodarowania częstotliwości. Do średnio wydajnych połączeń można wykorzystać urządzenia pracujące w zakresie częstotliwości nielicencjonowanych. 2.4 GHz, 5 GHz oraz 24 GHz. Rozwiązania te trudno jednak polecić operatorom ze względu na możliwość wykorzystania tych częstotliwości przez innych uczestników eteru. Radiolinie pracujące w wymienionych zakresach są przeważnie oparte na standardzie IEEE 802.11 lub jego modyfikacjach i wiążą się z tym określone konsekwencje. Dla rozwiązań o wysokiej dostępności oraz odporności na zakłócenia przeznaczono licencjonowane częstotliwości w skali 6,38 GHz oraz 60,80 GHz. W zakresie 6,38 GHz do zagospodarowania w systemach transmisji danych przeznaczono częstotliwości 7, 13, 15, 18, 23, 38 GHz. W przypadku górnych zakresów pasma jest to 64-66 GHz. Zakres przedstawionych częstotliwości pozwala na wykorzystanie kanałów radiowych o szerokości 3.5, 7, 14, 28 MHz. Niektóre radiolinie umożliwiają pracę z szerokością kanału 56 oraz 112 MHz. Im szerszy kanał radiowy, tym większa przepustowość będzie możliwa w połączeniu radiowym. Warto pamiętać, że im wyższa częstotliwość, tym mniejsza odległość połączenia. Długie połączenia mogą być realizowane jedynie w niższych pasmach. Wyższa częstotliwość oznacza niższe opłaty za jej wykorzystanie. Idealnym rozwiązaniem jest dobór możliwie najwyższej częstotliwości, przy której spełnione będą warunki pracy łącza radiowego. Zapewni to możliwie najlepszą wydajność przy zmniejszonych nakładach na opłaty za częstotliwość. S. 260 370. Prawne aspekty wykorzystania urządzeń wysokiej częstotliwości. Wykorzystywanie urządzeń radiowych w działalności telekomunikacyjnej w wielu przypadkach będzie związane z koniecznością uzyskania pozwolenia. Wyjątkiem będą urządzenia opisane w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 3 lipca 2007 rok w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego DZ.U. NR 138, POS 972. Stosowanie radiolinii pracującej w paśmie licencjonowanym zawsze będzie wymagało uzyskania pozwolenia radiowego. Pozwolenie radiowe jest dokumentem wydawanym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Zanim złożymy wniosek o wydanie pozwolenia radiowego, dobrze jest dysponować rezerwacją częstotliwości, zgodną z zakresem pracy planowanej radiolinii. Nie jest to jednak warunek konieczny. Rezerwacja częstotliwości określa zasoby, które są dostępne na wyłączność dla podmiotu rezerwującego. Rezerwując częstotliwość, gwarantujemy sobie prawo do wyłączności wykorzystania danego zasobu w przyszłości. Rezerwacja częstotliwości podlega opłatom rocznym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 lutego 2005 rok w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością DZ.U. z 2005 rok NR24 POS 196. Opłaty rosną w przypadku wykorzystania niższych zakresów częstotliwości oraz zwiększania szerokości kanału. Im wyższa częstotliwość, tym opłaty są niższe. W radioliniach pracujących na wysokich częstotliwościach ilość dostępnych zasobów jest znacząca, więc rezerwacja jest dokonywana przeważnie w momencie wydania pozwolenia radiowego. W przypadku urządzeń szczególnie uciążliwych wymagane będzie dołączenie raportu oddziaływania na środowisko. Do takich urządzeń radiowych będą należały wszystkie instalacje radiokomunikacyjne, radiolokacyjne oraz radionawigacyjne, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W. Konieczność sporządzania raportu oddziaływania na środowisko jest jednakże dodatkowo uzależniona od odległości występowania instalacji od miejsc dostępnych dla ludności. Oznacza to w praktyce, że obecnie dla większości instalacji radiolinii nie jest wymagane przeprowadzenie procesu oceny oddziaływania na środowisko S. 260371 przegląd technologii i rynku. Radiolinie wysokiej częstotliwości dla pasm licencjonowanych to rozwiązania klasy operatorskiej z czasem dostępności większym niż 99,99%. Radiolinie to urządzenie przeznaczone do pracy na zewnątrz. Istnieją dwa modele funkcjonalne systemów mikrofalowych. Pierwszy z nich to w pełni zintegrowany system w kompletnym zewnętrznym urządzeniu. Urządzenie jest montowane na konstrukcji antenowej, natomiast połączenie z pozostałą częścią infrastruktury realizowane jest przez okablowanie Ethernet. Taka forma wymaga skutecznych zabezpieczeń przepięciowych, chroniących przed wyładowaniami atmosferycznymi. Drugi model funkcjonalny, zdecydowanie bardziej popularny, to oddzielona jednostka wewnętrzna IDU oraz jednostka zewnętrzna ODU. Jednostka wewnętrzna jest montowana w szafie dystrybucyjnej i przeważnie zapewnia dostęp do szerokiego zakresu interfejsów, np. PDH, E1, E3, SDHSTM1, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. Jednostka zewnętrzna ODU przeważnie, ale nie zawsze, jest konstrukcyjnie zintegrowana z anteną i jest montowana na wspoczej konstrukcji masztu. Połączenie pomiędzy IDU i ODU jest realizowane za pomocą niskostratnego kabla antenowego, np. ROK 8. Radiolinie licencjonowane pracują w trybie FDD Frequency Division Duplex. Oznacza to, że transmisja jest realizowana jednocześnie w dwóch kierunkach przy wykorzystaniu dwóch różnych częstotliwości. Przeciwieństwem tego mechanizmu jest TDD Time Division Duplex, najbardziej znane z rozwiązań Wi-Fi. Przepustowość radiolinii zależy od wielu parametrów. Najistotniejsze, na które należy zwrócić uwagę, to szerokość kanału, z jaką potrafi pracować radiolinia oraz modulacja. Typowe szerokości kanałów stosowane w radioliniach to 7, 14, 28, 56 MHz. Im większa szerokość kanału, tym większa efektywność radiolinii. Nowe rozwiązania pozwalają na pracę z różną szerokością kanału bez konieczności wymiany elementów radiolinii. Wpływ na przepustowość rozwiązania ma także modulacja połączenia. Obecnie stosowane modulacje to QPSK 16QM, 32QM, 64QM, 128QM, 256QM, DBPSK. W zaawansowanych rozwiązaniach można spotkać się z dynamicznie dostosowywaną modulacją do m.in. warunków pogodowych. Przepustowość radiolinii jest ściśle uzależniona od podanych wyżej parametrów i w najnowszych rozwiązaniach umożliwia osiągnięcie szybkości transmisji na poziomie gigabita na sekundę. Oferują je nowe rozwiązania pracujące w zakresie częstotliwości 60-80 GHz. E-band. Często stosowanym zabiegiem jest instalacja dwóch urządzeń przyłączanych do jednej anteny, co pozwala podwoić przepustowość dzięki wykorzystaniu różnych polaryzacji. Niektóre urządzenia można łączyć, zwiększając dostępną przepustowość nawet czterokrotnie. Istotnym parametrem wpływającym na wydajność radiolinii, na który warto zwrócić uwagę przy wyborze rozwiązania, jest bit error rate, stosunek liczby bitów błędnych do całkowitej liczby przesłanych bitów. Rozwiązania operatorskie zapewniają utrzymanie tego parametru na poziomie 10.6. Z punktu widzenia użytkownika, niezwykle istotna jest bezawaryjność stosowanego rozwiązania. Dla radiolinii opracowano specyficzne mechanizmy redundancji. 1 plus 0 tryb podstawowy, 1 plus 1 redundancja łącza, 2 ODU przyłączone do jednej anteny, 2 plus 0 z wielokrotnie nie łącza. Rynek mikrofalowych urządzeń punkt został zdominowany przez takich producentów jak Ericsson, NEC, Alcatel-Lucent oraz Nokia Siemens Networks. Dużą rolę odgrywają także mniejsi dostawcy. Ceragon, Dragon Wave, Harris Stratex Networks, Huawei, Sagem, Nera, SF. Rynek rozwija się głównie dzięki mobilnym operatorom, którzy wypełniają blisko 70% całego rynku konsumentów tych rozwiązań. Operatorzy na etapie budowy oraz rozbudowy sieci szkieletowej nie są skłonni do oszczędzania. Obecnie coraz więcej firm produkuje radiolinie dla częstotliwości E-band, m.in. ELVA, Proxim, Alcona. S. 260372 instalacja oraz eksploatacja. Dla większości instalatorów łączy radiowych zapewnianie linii widoczności między dwiema antenami jest podstawowym wyznacznikiem jakości połączenia. Na jego jakość wpływa jednak znacznie więcej czynników. Każde zestawienie łącza radiowego powinno zostać poprzedzone stworzeniem budżetu łącza, czyli kalkulacją uwzględniającą czynniki wzmocnienia i strat związanych z antenami, nadajnikami, linią transmisji oraz środowiskiem propagacji. Budżet tworzony jest w celu określenia maksymalnego dystansu, przy jakim nadajnik i odbiornik będą mogły poprawnie pracować. Urządzenia mikrofalowe eksploatują pasmo w zakresie 2,8 GHz do 3 GHz. Eksploatowane są głównie systemy punkt-wielopunkt z powodu dobrej propagacji. Systemy pracujące w zakresie od 3 do 15 GHz są wykorzystywane do dalekich połączeń radiowych. Częstotliwości powyżej 15 GHz są przeważnie stosowane w komunikacji o niewielkich zasięgach. Planowanie łącza radiowego jest procesem, na który składają się kalkulacja strat oraz marginesu zanikania sygnału, planowanie częstotliwości oraz obliczenie interferencji. Końcowym etapem będzie obliczenie jakości i dostępności łącza. Jedną z pierwszych czynności wykonywaną na etapie planowania łącza radiowego będzie utworzenie graficznego przekroju ścieżki, która będzie łączyła dwa końce łącza radiowego. Tak ustalony profil pozwoli określić wysokość zawieszenia anten na każdym końcu oraz upewnić się, czy łącze będzie narażone na problemy propagacji i zapewnianie linii widoczności niezbędnej do poprawnej pracy łączy mikrofalowych oraz określenie zjawisk wielościeżkowości. Zagwarantowanie optymalnej pracy radiolinii będzie wymagało zapewniania bezpiecznej strefy Fresnela. Jej rozmiar będzie zależny od długości łącza oraz częstotliwości pracy. Wraz ze zmniejszaniem częstotliwości strefa Fresnela się zwiększa. Zwiększanie długości połączenia będzie także powodowało wzrost tej strefy. Musi ona być wolna od jakichkolwiek zniekształceń, przykładowo wielościeżkowości lub dyfrakcji. Bezpośrednia ścieżka między nadajnikiem a odbiornikiem musi być czysta na poziomie 60% promienia pierwszej strefy Fresnela. S. 260373. Kilka ważnych zaleceń. Jak już wspomniano, wykorzystujemy wyższe zakresy częstotliwości dla krótkich połączeń, niższe natomiast dla długich połączeń. Zazwyczaj należy unikać niskich zakresów częstotliwości na terenach zurbanizowanych. Z kolei w regionach ze znacznymi opadami atmosferycznymi warto wykorzystywać, jeżeli jest to możliwe, częstotliwości poniżej 10 GHz. Wpływ opadów atmosferycznych jest głównym problemem łącza radiowego wykorzystywanego w komercyjnym zakresie częstotliwości. Specyficzna odporność na deszcz zależy od wielu parametrów, takich jak forma i rozmiar dystrybucji kropli deszczu, polaryzacja, intensywność i częstotliwość deszczu. Pozycja pozioma daje większą odporność deszczową niż polaryzacja pionowa. Problem deszczu rośnie wraz z częstotliwością i staje się istotnym parametrem w zakresach częstotliwości powyżej 10 GHz. Dobry dostawca radiolinii wysokiej częstotliwości jeszcze na etapie przygotowywania ofert powinien pomóc w realizacji radiowego planowania połączenia. Proces ten, przeprowadzany przy zastosowaniu narzędzi programowych, pozwala zaprojektować łącze o określonej wydajności i dostępności. W ramach poszczególnych etapów planowania są określane częstotliwości, pracy, usytuowanie i polaryzacja wraz z doborem anten, parametry komunikacji. Cały proces jest przeprowadzany pod kątem zakładanej dostępności łącza. Planowanie może zostać zakończone wykreśleniem na podstawie aktualnych map cyfrowych profilu terenowego, który może symulować warunki zapewnienia linii widoczności LOS. Poprawne badanie LOS można przeprowadzić wyłącznie w rzeczywistych warunkach. Symulacje zawsze należy potwierdzić realizacją wizji lokalnej sheet survey. Pozwala ona określić charakterystyczne warunki instalacyjne, a także precyzyjne położenie geograficzne obu zakończeń łącza. Instalacja systemu powinna zostać zrealizowana na podstawie projektu wykonawczego. Instalacja będzie składała się z czynności mechanicznych: przygotowanie konstrukcji do zawieszenia anteny i jednostki zewnętrznej, realizacja drogi kablowej, zasilanie i uziemienie instalacji, wizowanie anten oraz konfiguracja urządzeń, przeprowadzenie transmisji testowej. Dobry dostawca powinien także przeprowadzić testy sprzętu, zanim podejmie kluczową decyzję o wyborze urządzeń docelowych. Instalacja radiolinii jest czynnością związaną z niebezpieczeństwem. Instalatorzy powinni mieć odpowiednie uprawnienia do pracy na wysokości oraz w mikrofalowym polu elektromagnetycznym. Wszystkie etapy prac powinny zostać wykonane zgodnie z zaleceniami BHP. Urządzenia radiowe wysokiej częstotliwości są dość drogie. Zakup kompletnego rozwiązania to wydatek minimum kilkudziesięciu tysięcy złotych. Producenci i dystrybutorzy wypracowali jednak skuteczne mechanizmy finansowania tego typu przedsięwzięć, głównie poprzez leasing. Ze względu na koszty warto jednak rozważyć sensowne opcje serwisu sprzętu. Jeżeli organizacja jest duża i ma kilkadziesiąt lub kilkaset połączeń mikrofalowych, rozsądne będzie utrzymywanie własnego magazynu z zapasowym sprzętem. W przeciwnym razie warto podpisać odpowiednią umowę serwisową. S. 260 374, co przyniesie przyszłość. Kierunki rozwoju rozwiązań radiowych punkt w kwestiach technologicznych oraz regulacyjnych są jednoznaczne. Ponad 60% radiowych stacji bazowych operatorów jest zasilane przy wykorzystaniu rozwiązań mikrofalowych. Mobilni operatorzy uznają łącza mikrofalowe o wysokiej przepustowości za szybkie i efektywne kosztowo rozwiązanie do zapewnienia szkieletu szerokopasmowych usług w sieciach WCDMA oraz LTE. W lutym BR Ericsson zaprezentował na na targach GSMA Mobile World Congress SMWC w Barcelonie pierwsze radio mikrofalowe, które umożliwia osiągnięcie przepustowości na poziomie 2,5 GBS. Połączenie wykorzystywało zakres częstotliwości 70-80 GHz, znany również pod nazwą E-band. Wydaje się, że właśnie ten kierunek obrali dostawcy rozwiązań, aby spełniać wciąż rosnące wymagania klientów. Rozwiązanie wykorzystuje koncepcję packet-to-utor, czyli linii radiowej składającej się tylko z jednostki zewnętrznej, do której bezpośrednio dochodzi światłowód sygnałowy oraz zasilanie. Transportowane dane pakietowe są przesyłane łączem radiowym, bez zbędnej konwersji na starsze technologie. W systemie zastosowano m.in. takie funkcje, jak modulacja adaptacyjna czy adaptacyjna szerokość kanału. Radiolinie E-bandowe wykorzystują kanały rzędu setek MHz oraz dupleks typu FDD. Główną zaletą pasma E-band jest jego dostępność oraz możliwość zastosowania prostych schematów modulacji. Główną wadą wysokie tłumienie spowodowane przez opady atmosferyczne. Maksymalny dystans połączenia jest nie większy niż 3 km. Radiolinie E-bandowe przeznaczono do zastosowań miejskich oraz podmiejskich.